kwadrans z ministrem rolnictwa. Magazyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaprasza Andrzej Ilczuk.
Gościem Państwa i moim jest pan Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Witam pana, panie ministrze.
Dzień dobry, szczęść Boże.
7 lat już jesteśmy w Unii. Jak pan ocenia te 7 lat polskiego rolnictwa we wspólnocie?
Polskie rolnictwo, szczególnie sami rolnicy i może mniej instytucje odpowiedzialne za rolnictwo, bardzo bali się wstąpienia do Unii Europejskiej i ciągle, a przecież jestem od wielu lat politykiem, słyszałem te głosy, że po wejściu do Unii Europejskiej importowana żywność zaleje polski rynek. Na szczęście dzisiaj po 7 latach, z roku na rok, ten bilans handlowy produktami rolno-żywnościowymi jest zdecydowanie na korzyść Polski, a nie odwrotnie. Więc więcej produkujemy, więcej sprzedajemy niż do Polski sprowadzamy. I tu warto przypomnieć, że w tym czasie do polskiego rolnictwa wpłynęło w różnej formie, w różnej postaci, tylko przez samą Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponad 100 miliardów złotych. Te środki zostały zainwestowane, to nie są pieniądze przejedzone. Dzięki temu właśnie dzisiaj mamy wysokiej jakości produkty rolnicze, dzisiaj mamy wysokiej jakości przetwórstwo rolno-spożywcze. Dzięki temu dzisiaj jesteśmy konkurencyjni na rynkach europejskich. My w ubiegłym roku sprzedaliśmy za ponad 53 miliardy złotych, jeśli chodzi o całą wartość naszej produkcji rolniczej na eksport, przy tym dodatnim bilansie przekraczającym 10 miliardów złotych. To jest jedyna dziedzina polskiej gospodarki, o tym często ekonomiści zapominają, która daje dodatni bilans w wymianie handlowej. Bo o ile za rok ubiegły mamy dane Ministerstwa Finansów, że Polska deficyt handlowy miała na poziomie 54 miliardów euro, to o tyle z rolnictwa wypracowaliśmy na plus gdzieś 2,6 miliarda.
Jeden z dzienników ustalił, że konsultuje pan z resortem finansów propozycję zmian w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Czy to prawda?
Powiem tak, ja bardzo chciałbym, aby rolnicy byli traktowani w wielu działaniach podobnie jak zatrudnieni poza rolnictwem. Konsultuję, nie wszystko, co napisał dziennikarz, jest prawdziwe. Myślę także, że nie fair zachowało się samo Ministerstwo Finansów, kiedy konsultacje, które trwają, są upubliczniane. I nieprawdą jest, że ja chciałbym, aby duże gospodarstwa płaciły mniejszą składkę na ubezpieczenie. To jest totalne niezrozumienie dziennikarza. Ja chcę, żeby rolnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub też zatrudniają się poza swoim gospodarstwem na etacie, nie musieli wypadać z systemu ubezpieczeniowego KRUS-owskiego, żeby mogli płacić w tym systemie porównywalne obciążenie ubezpieczeniowe, jakby płacili w ZUS-ie. Skoro dzisiaj rozpoczynający działalność gospodarczą przez pierwsze 2 lata ma obniżoną składkę ZUS-owską o 50%, to proponuję, żeby rolnik także, rozpoczynając działalność gospodarczą, w tych 2 pierwszych latach miał system ulgi. I żeby w kolejnych latach, kiedy już dochodzi do tej pełnej możliwości działalności gospodarczej, żeby mniej więcej płacił z własnego gospodarstwa, tak jak przy dzisiaj przy zakładaniu działalności gospodarczej, 2 składki w wysokości ubezpieczenia miesięcznego czy obciążenia miesięcznego, ubezpieczenie emerytalno-rentowe do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a 3 płacił z działalności gospodarczej, czy inaczej mówiąc, ewentualnie przez podmiot zatrudniający. I chcę tu wyraźnie podkreślić, że w takiej sytuacji, kiedy byśmy mieli tą 5-krotność, wtedy wysokość składki płacona na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przez rolnika pracującego poza rolnictwem była porównywalna ze składką płaconą dzisiaj właśnie dla prowadzących działalność gospodarczą w systemie ryczałtowym. Więc nie są to swego rodzaju ulgi. Jest to utrzymanie rolnika w systemie KRUS-owskim, gdzie nie będzie przechodził do ZUS-u, gdzie w momencie, kiedy traci pracę lub ta działalność mu się nie udaje, nadal nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a jedynym przywilejem to jest to, że nie musi szukać kolejnego urzędu, który ma go obsługiwać i oczywiście płaci niższą składkę na tak zwane ubezpieczenie wypadkowe czy macierzyńskie, gdzie w ramach funduszu składkowego, płacąc niższą składkę, także miałby bardzo niskie świadczenie. Więc chciałbym, żeby ta moja propozycja była zachętą wychodzenia z działalności tylko i wyłącznie rolniczej na rzecz innych podejmowanych działalności przez samego rolnika byłaby swego rodzaju formą aktywizacji zawodowej. W koncepcji, którą ja proponuję, opłaca się to i dla rolnika, i dla pracodawcy. A dzisiaj wiemy, że często wielu rolników i tak zarabia poza swoim gospodarstwem, często pozostając w szarej strefie, bojąc się tego przechodzenia z jednego systemu ubezpieczeniowego do drugiego.
Jakie są szanse wprowadzenia tych zmian jeszcze przed wyborami?
Będziemy jeszcze rozmawiali o tym z ministrem finansów, bo nie rozumiem, dlaczego Ministerstwo Finansów obliczyło, że w mojej propozycji traci 30 milionów złotych, o czym pisała gazeta. Natomiast chcę powiedzieć, że ja jestem ciągle ogromnie sceptycznie nastawiony do tak zwanych wyliczeń z dochodów, których nie ma. Bo ja przecież mówię o tym, że w tym systemie, który ja proponuję, spora część rolników dzisiaj dorabiająca na czarno będzie płaciła podatek, będzie chciała funkcjonować normalnie w systemie legalnym. Natomiast jeśli dzisiaj rolnik zarobi przychód dający mu opodatkowanie w wysokości chyba 2939 czy 40 zł, on automatycznie wypada do ZUS-u. Więc każdy pilnuje się, żeby tej magicznej bariery nie przekroczył.
Panie ministrze, pozostańmy w Sejmie przy konsultacjach. W Sejmie jest projekt ustawy o nasiennictwie. Jakie są jej główne założenia?
Chcemy zwiększyć liczbę hektarów obsiewanych własnym materiałem rozmnożeniowym z 10 do 25 hektarów. To jest jakby główna zasada, bo okazuje się, że administrowanie tymi płatnościami tak niskimi jest kosztowniejsze od samych wpływów, więc to, co kilka lat temu zostało wprowadzone jako obowiązkowe opłaty za korzystanie z własnego materiału rozmnożeniowego, chcemy, żeby rzeczywiście dotyczyło gospodarstw dużych, towarowych, a nie gospodarstw małych.
Opozycja zarzuca, że rząd chce w tym projekcie przemycić przepisy o GMO, że będzie to otwarcie drogi dla materiału siewnego genetycznie modyfikowanego.
Bzdura, to nie jest prawdą, natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, że rząd swego stanowiska w sprawie GMO nie zmienia. My mamy dzisiaj obowiązek prawny dostosowania naszego prawa do prawa wspólnotowego i stosowną ustawę minister środowiska w Sejmie złożył. Ustawę, według której pewna szansa na uprawy, na cele badawcze pojawia się, natomiast restrykcje i ograniczenia, które tam są wprowadzone, praktycznie uniemożliwiają możliwość uprawy na cele produkcyjne. Więc chcę bardzo mocno to podkreślić. Jeśli w tym czasie zmieni się prawo unijne i da możliwość państwom członkowskim swobody wyboru co do tego, czy będą uprawiały rośliny genetycznie modyfikowane, czy nie, to z pewnością w tym czasie też i polski rząd, polski parlament w tej sprawie zajmie stanowisko. Ja bym bardzo prosił, żeby jeśli chodzi o organizmy genetycznie modyfikowane, nie traktować tego w kategoriach, nie wiem, psychologicznych, ideologicznych, żebyśmy jednak do tego podchodzili pod kątem ewentualnych zagrożeń biologicznych i w kategoriach gospodarczych. I wszystkim tym, którzy tak bardzo mocno optują za tym, aby Polska była wolna od upraw genetycznie modyfikowanych, to dedykuję również dbałość o to, aby do Polski nie importowano pasz genetycznie modyfikowanych, aby do Polski nie importowano żywności genetycznie modyfikowanej. I także dedykuję większą współpracę z całym środowiskiem europejskim, bo samo wyłączenie Polski z tej produkcji, z tej działalności nie wystarczy i przed tym się nie ochronimy. Więc jeśli chcemy uczynić Europę wolną od roślin genetycznie modyfikowanych, to ciągle podkreślam, tym, którzy są przekonani, że GMO szkodzi, warto, żeby równie ostro walczyli z importem pasz genetycznie modyfikowanych, importem mięsa genetycznie modyfikowanego, dlatego że to zakłóca konkurencyjność na rynku europejskim. I okazuje się, że samo znakowanie nie wystarcza, bo przecież soja genetycznie modyfikowana czy kukurydza genetycznie modyfikowana w produktach spożywczych jest powszechna.
Panie ministrze, jaki jest stan prywatyzacji stacji hodowli i unasienniania zwierząt?
Prawdopodobnie w najbliższym czasie minister skarbu wystąpi do Rady Ministrów z wnioskiem o akceptację. Ja sugeruję, żeby w tej chwili już po zakończeniu zapisów na akcję doprowadzić do takiej sytuacji, że liczba akcji objętych przez rolników powinny mieć pakiet większościowy. W piśmie skierowanym do ministra skarbu sugerowałem, aby pracownicy mogli objąć 30% akcji, rolnicy 70%. Jak ostatecznie zakończy się to, zobaczymy, co minister skarbu zaproponuje, ale z tych informacji i rozmów, które prowadziliśmy, wszystko wskazuje na to, że jednak pakiet większościowy dla rolników zostanie zachowany.
Czyli rolnicy zrobili to, do czego byli namawiani, zainteresowali się tymi przedsiębiorstwami.
Rolnicy żywo zainteresowali się, choć to zainteresowanie miało charakter nieco spóźniony i o ile pracownicy zrobili to, można powiedzieć, w 98%, o tyle rolnicy w kilku, kilkunastu procentach, w zależności od ośrodka, ale jednak w każdym ośrodku jest odpowiednia liczba chętnych, żeby co najmniej 50% akcji zostawić w rękach rolników.
Pan Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi, był gościem państwa i moim. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Kwadrans z ministrem rolnictwa. Magazyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Teraz kilka informacji, które zainteresują rolników i mieszkańców wsi. W projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok, przyjętej 5 maja przez Radę Ministrów, na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo zostały przewidziane środki w łącznej kwocie ponad 49 104 000 zł, w tym na wydatki w ramach budżetu środków europejskich 22 300 000 zł oraz KRUS 15 916 000 zł. Pozostałe wydatki są przeznaczone na realizację zadań krajowych oraz współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk uczestniczył w konferencji Konsolidacja branży mleczarskiej w Polsce i na świecie, która odbyła się 10 maja w Urzędzie Miasta w Radzeniu Podlaskim. Głównym celem wydarzenia było porównanie doświadczeń w dziedzinie połączeń i przejęć na rynku mleka w różnych krajach z uwzględnieniem odmiennych tradycji i form własności. Wiceminister podkreślił przede wszystkim, że działania konsolidacyjne wpisują się w program rozwoju obszarów wiejskich. Podczas konferencji dyskutowano na temat spółdzielczości jako formy dominującej w Polsce i najbardziej korzystnej dla rozwoju polskiego rolnictwa. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że konsolidacja może przyjmować wiele postaci, a ich umiejętny wybór może posłużyć poprawie kondycji zarówno zakładów przetwórczych, jak i współpracujących z nimi hodowców. Tylko do 16 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich. Podobnie jak w latach ubiegłych, dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po 16 maja, czyli do 10 czerwca. W takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1%. Szacuje się, że w tym roku wnioski złoży ponad 1 300 000 rolników. Po raz pierwszy wnioski można składać również przez internet. Trwa również nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom. W tym roku na taką pomoc Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczyła 500 milionów złotych. Wnioski o przyznanie pomocy z działania Ułatwianie Startu Młodym Rolnikom przyjmowane są od 26 kwietnia do 24 czerwca. To wszystko w dzisiejszej audycji, którą przygotował i przedstawił Andrzej Ilczuk. Do usłyszenia za tydzień.
Kwadrans z ministrem rolnictwa. Magazyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.